Chwała niech będzie Bogu. Witam Was wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj mamy wybory. Może nie wszyscy wiedzą, nie wszyscy się interesują polityką. Ja nie będę mówił o polityce, ale chciałbym się tylko troszkę odnieść do tego wydarzenia. Przed wyborami jest tak zwana kampania wyborcza, prawda? W czasie tej kampanii wyborczej politycy co robią? Dużo mówią, prawda? Mówią, jak to będzie dobrze, kiedy oni wygrają wybory, prawda? Chociaż no, jesteśmy dorośli, przeżyliśmy już niejedne wybory, prawda? Wiemy, że to, co jest mówione, a później ta rzeczywistość, która jest faktycznie, to te rzeczy, one czasami do siebie nie przystają. Słyszeliście kiedyś polityka, który na przykład mówił, no, że no, jak ja wygram, to wiecie, podniosę podatki, będziecie zarabiali mniej, będzie trochę gorzej. Słyszeliście kogoś takiego? Chociaż raz? Nie zdarzyło się, nie? Prawda? Chociaż no, uczciwość wymagałaby, żeby powiedzieć prawdę, bo czasami tak jest, że trzeba. Tak jak w rodzinach, no jak nie wiem, ktoś straci pracę, zachoruje, czy obniżą mu pensję, to jak to się mówi, trzeba zacisnąć pasa i trzeba przejść przez jakiś trudniejszy, gorszy okres. I w domach raczej nie ukrywamy tego, mówimy, prawda, no, że teraz jest trudniej, ciężej będzie i tak dalej. Ale w takim życiu tym publicznym, politycznym nie zdarza się praktycznie. Chyba jeden polityk, być może było ich więcej, ale jeden taki znany, który się nazywał Winston Churchill, on kiedy został premierem, wybuchła wojna, to on powiedział w taki uczciwy sposób. Powiedział swoim rodakom, obiecuję wam krew, pot i łzy. Tak powiedział. To było po fakcie już, tak, kiedy stał się premierem. I rzadko się to zdarza. Ale chcę powiedzieć tak, że kiedy czytamy Boże Słowo, Pan Bóg jakby nie ukrywa prawdy przed nami, mówi nam jak jest i mówi nam też jak będzie. Mówi nam co mamy i mówi nam też co się wydarzy. Wiecie, tydzień temu z Michałem tak rozmawiałem króciutko tam w kancelarii. Michał mówi, słuchaj, tak sobie policzyłem, ile osób się przewinęło przez nasz mały przecież zbór. Mówi, to około 150 osób przez ileś tam lat funkcjonowania naszej społeczności. Około 150 osób przyszło i poszło. Prawda? Ja nie mówię o osobach, które były i zmarły, tak? Ale mówię o osobach, które przyszły, pochodziły troszkę, popatrzyły, spróbowały i zrezygnowały, odeszły. Ja pamiętam, przypomniała mi się taka rozmowa z jednym takim młodym małżeństwem. Wiele, wiele lat temu, to było 20, może więcej lat temu, oni zaczęli przychodzić, podobało im się i powiedzieli coś takiego, no wszystko fajnie, ale po prostu rodzice nasi czy teściowie, jak się dowiedzieli, to powiedzieli, słuchajcie, no jak będziecie chodzić tam, to nie dostaniecie tego, tego, tego. I wiecie, oni zrezygnowali. Ja byłem w szoku, powiem tak, jako taki młody człowiek jeszcze, wydawało mi się, że no ta oferta Boża jest na tyle dobra, na tyle atrakcyjna, że człowiek jest w stanie wszystko zostawić. A okazuje się, że jednak nie. Że czasami ta oferta tego świata, taka zimna kalkulacja i człowiek wybiera to, co wybiera. Myślę, że znamy takie imię, które brzmi Demas, prawda? Demas co zrobił? Demas mnie opuścił, ponieważ co? Umiłował świat doczesny. Czyli można powiedzieć, no przyszedł, zobaczył, był współpracownikiem Pawła, głosił razem z Pawłem Ewangelię, ale pewne rzeczy, kalkulacje sprawiły, że sobie poszedł. Ja nie wiem, czy on później wrócił, czy nie. Biblia już później o nim nie wspomina. I wiecie, czasami nasze życie, czy to w jaki sposób funkcjonujemy, nawet jako ludzie wierzący, to trochę przypomina taki czas, kiedy, no nie wiem, jesteśmy w sklepie, robimy zakupy, myślę, że każdy z nas to przeżył, prawda? Co potrzebujemy, kiedy idziemy na zakupy? No moja żona potrzebuje głównie mnie. Co potrzebujemy, kiedy jesteśmy na zakupach? Czego? Pieniądze.
Ale dobrze jest się najeść.
Tak. Ale głównie pieniądze. Nikt z nas nie idzie na zakupy, kiedy nie ma pieniędzy, prawda? Mi się raz zdarzyło, bo byłem przekonany, że mam w portfelu pieniądze, no ale akurat nie miałem, bo no ktoś tam sobie, już nie będę mówił kto, wziął. I byłem bardzo zaskoczony, w sklepie była niemiła sytuacja. Ale na ogół, kiedy idziemy do sklepu, bierzemy pieniądze i wiemy, ile chcemy wydać, mniej więcej wiemy, co chcemy kupić. Kiedy stoimy przed półką i widzimy produkt za 100 zł, warto kupić produkt za 100 zł? Warto czy nie warto? Zależy, co to jest, prawda? Bo kupić samochód za 100 zł, no to myślę, że to nie jest jakiś duży wydatek, ale kupić bochenek chleba za 100 zł, no nikt by z nas nie wydał, prawda? I kalkulujemy w naszych głowach, czy nam się opłaca, czy nam się nie opłaca. Czy warto, czy nie warto. I myślę, że podobnie jest w naszym chrześcijańskim życiu. Zostaliśmy chrześcijanami, większość z nas, tak jak tutaj jesteśmy. Dlaczego? Bo uznaliśmy, że warto. I kiedy czytamy Boże Słowo, nawet kiedy czytamy Ewangelię, to zobaczmy, jak często Jezus się odwołuje właśnie do tego i mówi, nie ukrywa, prawda? Nie ukrywa. Mówi, że co? Będą was prześladować, będą was zabijać, będą was wytykać palcami. Nieprzyjaciółmi człowieka staną się domownicy jego, prawda? Ale z drugiej strony mówi, że Królestwo Boże podobne jest do perły, prawda? Podobne jest do skarbu, że człowiek, który to znalazł, sprzedaje wszystko, co ma i za wszystko, co ma, kupuje tą wartościową rzecz. I Jezus Chrystus właśnie mówi o tym, jak bardzo jest to być człowiekiem wierzącym, stać się człowiekiem zbawionym, że tak naprawdę warto jest to każdej ceny. I chciałbym, żebyśmy popatrzyli też na nasze życie, że tak naprawdę ciągle dokonujemy tego wyboru, że płacimy cenę, albo decydujemy się na to, żeby zapłacić cenę za coś, co uznajemy za wartościowe. Taki przykład. Lepiej być kawalerem czy żonatym? Kawaler może robić, co chce, może sobie jechać, gdzie chce, kiedy chce. Żonaty już tego nie może, ma pewne ograniczenie. Ale warto być mężczyzną żonatym? Ale trzeba zapłacić za to cenę? Trzeba. Niektórzy głośno potrafią to wyrazić, prawda? Zobaczmy, kiedy wiążemy się z jedną osobą na całe życie, jakby też musimy podjąć tą decyzję i skalkulować i zgodzić się na to, że jesteśmy gotowi zapłacić cenę za to, żeby być razem. Kiedy zostajemy rodzicami, również jakby no, zdajemy sobie sprawę, no, że to odbije się i na naszym małżeństwie, prawda? Już nie będziemy mieli czasu na różne rzeczy, na zrobienie kariery inny, ale decydujemy się na dziecko, dlatego że uważamy, że warto i płacimy tą cenę. Uważamy, że warto. I to dotyczy wielu sfer naszego życia. Bardzo wielu. I no właśnie. Tutaj Grzesiek już wspominał o tym, prawda? O tym kubku wody, o tym, że to pytanie też dręczyło uczniów. Pamiętamy, o co zapytał Piotr, prawda? Oto my opuściliśmy wszystko. Zostawiliśmy wszystko. Co za to będziemy mieli, prawda? Można powiedzieć, pewna wymiana, pewien targ, pewna transakcja. I co Jezus odpowiada? Oburzył się na niego. Powiedział mu, słuchaj, no ty tak nie powinieneś myśleć, że to jest nieduchowe takie myślenie. Nie, Jezus bardzo skomentował to. Powiedział, nie ma takiego, prawda? Nie ma takiego, kto by na tym stracił, kto by nie otrzymał już tutaj, na ziemi, po stokroć matek, ojców, mężów, braci, sióstr, a w nadchodzącym królestwie żywota wiecznego. Abraham jest nazwany przyjacielem Boga. Chciałbyś być przyjacielem Boga? Chciałbyś być takim człowiekiem, który jest przyjacielem Boga. Nie w takim potocznym znaczeniu, tak jak my często szafujemy tym słowem, ale przyjaciel, czyli najbliższa osoba spoza rodziny. Ktoś, kto jest czasami jak członek rodziny, a czasami więcej niż członek rodziny. Boże Słowo mówi o Abrahamie, że Pan Bóg powiedział o nim, że jest moim przyjacielem. Ale kiedy popatrzymy, co musiało się wydarzyć w życiu Abrahama, jaką cenę musiał zapłacić za to, żeby stać się przyjacielem Boga, to już zupełnie inaczej jakby pokazuje to bycie tym przyjacielem. Żeby stać się kimś bliskim, przyjacielem Boga, Abraham musiał zapłacić bardzo wysoką cenę. Kolejna postać, Mojżesz, Biblia o nim mówi, że był najpokorniejszy ze wszystkich ludzi, którzy mieszkali na ziemi. Jakże fajnie być najpokorniejszym człowiekiem, mieć taki tytuł, prawda? Być zapisanym w Bożym Słowie najpokorniejszy ze wszystkich ludzi. To jest coś. To jest sukces, to jest pewne osiągnięcie, prawda? Ale kiedy popatrzymy, co się za tym kryje, jak wysoka cena została zapłacona za ten tytuł, nie będę tutaj mówił, znamy życie Mojżesza, prawda? I wiemy o 40 latach, które spędził na dworze Faraona, później 40 lat jako pasterz i kolejne 40 lat się zmagał z tym krnąbrnym, upartym narodem, prawda? W ten sposób zapracował sobie na ten tytuł. Otwórzmy sobie może Boże Słowo i przeczytam o ludziach, o których chyba często nie czytamy i których nad listą tych ludzi się często przemykamy i się dłużej nie zatrzymujemy. 11 rozdział listu do Hebrajczyków zawiera listę bohaterów wiary, prawda? Listę bohaterów wiary i mamy tam wielkie postacie, które kiedyś tam coś wielkiego uczyniły i mamy też takich bohaterów bezimiennych, którzy również są na tej liście, którzy nie są wymienieni z imienia i o których mówi Boże Słowo. Od 32 wersetu może przeczytamy. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, 32 werset. I cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy. Stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A wszyscy ci, którzy dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. I wiecie, tutaj jest mowa o pewnej kategorii ludzi. Ludzi, którzy dokonali wyboru. Ludzi, którzy jakby swoje życie popchnęli w jedną konkretną stronę. Mamy tutaj wielkie imiona: Gedeon, Barak, Samson, Dawid, Samuel, prawda? Ludzie, którzy dokonywali wspaniałych rzeczy, wielkich czynów. Dzisiaj jakby no są dla nas wspaniałym przykładem i wielkim zbudowaniem. Ludzie, którzy, tak jak czytamy, zaprowadzili sprawiedliwość, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska i tak dalej. Wiecie, ale jest też druga kategoria bohaterów wiary, którzy są znani z czegoś innego, z czegoś, co nie jest już takie atrakcyjne i pociągające. Czytamy, że drudzy doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Czytamy o ludziach, którzy zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Widzicie tą transakcję? Wybrali śmierć, żeby dostąpić czegoś lepszego. Poświęcili coś, żeby zyskać coś innego. Coś, co jest takim no, typowym, można powiedzieć, taką transakcją. Tak jak my często, stając przed sklepową półką, zastanawiamy się, czy warto. I czasami jest tak, że wkładamy coś do koszyka, pojeździmy trochę po sklepie i po pewnym namyśle odkładamy to na miejsce, bo uznajemy, że to jednak nie warto. Zdarza nam się tak? Prawda? Że to się dzieje. To się dzieje. Coś w naszym umyśle jest takiego i tutaj mamy ludzi, którzy poświęcili wszystko. No każdy z nas jakieś historie, zna historię misjonarzy, którzy gdzieś tam całe życie, prawda, poświęcili, rodzinę zostawili, jakieś majątki dobrze prosperujące tutaj i wyjechali, zostawili wszystko. Znamy historię ludzi, którzy byli w stanie swoje życie oddać. Uważali, że warto. I tutaj mamy takich ludzi. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Z jakiego powodu? Dlaczego? Co się stało w ich życiu, że takie życie wybrali? Boże Słowo mówi, kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Wiecie, dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy jesteśmy jakby stawiani przed jednymi z najtrudniejszych wyborami w życiu człowieka. Bo dzisiaj nikt nam nie odbiera siłą Bożego Słowa, prawda? A jak często jesteśmy w stanie zrezygnować z tego i wybrać sobie coś innego, prawda? Dzisiaj nikt nam nie zabrania przyjść na nabożeństwo. Nikt z nas nie będzie rzucał kamieniami, nikt nawet na nas palcem nie będzie pokazywał. Nikt nas za to nie zamknie do więzienia. Nikt nas za to nie pobije. A jakże często bycie tutaj w tym miejscu przegrywa z jakimiś innymi atrakcyjnymi rzeczami. Przecież to my decydujemy, gdzie spędzimy te 2 godziny niedzielnego poranka, tak, czy środowego wieczoru. Dzisiaj nikt nie wpadnie do naszego domu i nie zamknie nas do więzienia, czy nie wrzuci nas do lwów tylko dlatego, że będziemy się modlili. Prawda? A jakże często rezygnujemy z modlitwy, ponieważ są inne, ciekawe, bardziej atrakcyjne rzeczy. Był czas, kiedy diabeł siłą pozbawiał ludzi wierzących pewnych rzeczy, które były ważne, które były budujące. Dzisiaj diabeł jest o wiele bardziej sprytny. Na zasadzie oferty handlowej sprawia, że my sami wybieramy. Czasami jak Demas rezygnujemy z tego, co wydaje nam się takie łatwe i w zasięgu ręki. I dlatego przestaje być takie ważne i istotne dla nas. Kiedyś, dzisiaj jeszcze, w niektórych częściach świata ludzie życie oddają, czy są gotowi oddać za to, żeby mieć Boże Słowo. Jakże my dzisiaj nie cenimy tego, co mamy, prawda? Jest to łatwe, tak jak woda w kranie, jak światło, które zapalamy. Jest, bo jest. W Ewangelii Łukasza Pan Jezus powiedział coś takiego: któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Wielu ludzi dzisiaj zostaje tak zwanymi chrześcijanami. Wiecie dlaczego? Bo to niewiele kosztuje. Bo to niewiele kosztuje. 2 godziny raz w tygodniu. Czy to duża cena? To jest bardzo łatwe i bardzo tanie. Ale być chrześcijaninem 7 dni w tygodniu, być chrześcijaninem w różnych sytuacjach, być chrześcijaninem i podejmować decyzje zgodne z Bożą wolą, to już nie jest takie proste i takie łatwe. Apostoł Paweł pisze o sportowcu, który się od wszystkiego wstrzymuje, który rezygnuje. Dlaczego? Bo uważa, że warto. Bo uważa, że warto. Podziwiamy tych, którzy zdobywają medale, prawda? Ale to, co widzimy na stadionie, to jest tyle. Ich wysiłku, ich życia i tej ceny, którą musieli zapłacić za medal, który tak naprawdę nie ma większej wartości. Zobaczmy na nas. Na to, o czym mówi Boże Słowo. Jak wielką wartość ma być Bożym dzieckiem. Jak wielką wartość jest być człowiekiem, który ma możliwość każdego dnia żyć coraz bliżej Boga. Jak wielką wartość ma posiadanie, czytanie, studiowanie, rozkoszowanie się Bożym Słowem, tym, za które ludzie oddawali życie. Jeszcze na koniec chciałem przeczytać jeden werset. Hebrajczyków 10:35. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 35 werset. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Wiecie, na przestrzeni historii Kościoła było wielu ludzi, którzy porzucali którzy zostawiali, którzy rezygnowali, którzy wybierali sobie coś innego, ponieważ to bycie człowiekiem wierzącym przestawało być dla nich atrakcyjne. Wiecie dlaczego? Bo tracili z oczu zapłatę. Bo te chwilowe przyjemności, atrakcje, które choćby były nie wiadomo jak piękne, one się przecież kończą. Kiedy idziemy do kina, nie wiem, na Wesołe Miasteczko, jest wspaniały czas, ale prędzej czy później trzeba stamtąd wyjść, prawda? A Bóg mówi o wspaniałych rzeczach, które się nigdy nie skończą. Kiedy się zaczną, będą trwały wiecznie. Bracie i siostro, żyjemy w świecie, który nigdy nie zostawi nas w spokoju. W świecie, który przychodzi do ciebie i do mnie z coraz bardziej atrakcyjną ofertą. Do nas, do naszych dzieci, do młodych ludzi, do kobiet, do mężczyzn. Jest niesamowita walka o ciebie, o twoją uwagę, o twój czas, o twoje myśli, o twoje pragnienia, o to, co będzie dla ciebie najważniejsze dzisiaj, o to, co będzie dla ciebie najważniejsze w nadchodzącym tygodniu, w nadchodzącym roku. Diabeł nigdy nie zrezygnuje. Z drugiej strony mamy Bożą ofertę, która może nie jest tak kolorowa, która nie jest taka szybka, prawda? Bo Boże Słowo mówi o, że to, co najważniejsze, to, co najpiękniejsze, dopiero jest przed nami. To może być kwestia jakiejś przyszłości, a my chcemy mieć wszystko tu i teraz, natychmiast. Boże obietnice wydają się takie odległe, takie mało realne, a to tyle atrakcji, tyle wspaniałych rzeczy. Chcę powiedzieć tak, jeśli jesteś Bożym dzieckiem, jeśli stałeś się chrześcijaninem, dobrze wybrałeś. Nie idź drogą Demasa, który umiłował świat doczesny. To się będzie wdzierało w nasze życie, poprzez nasze oczy, poprzez nasze pragnienia, poprzez możliwości, jak wiele rzeczy możemy dzisiaj mieć, prawda? Zdobyć. Wystarczy poświęcić trochę czasu, trochę więcej popracować, troszkę pokombinować. Tak dzisiaj jest, ale myślę, że Bóg przypomina o tym, że warto sprzedać wszystko, co się ma. Warto, tak jak młody mężczyzna czy młoda kobieta rezygnuje ze wszystkich innych osób na rzecz tej jednej. Bóg oczekuje od nas tego, abyśmy może powinniśmy powrócić do tej pierwszej miłości. Może powinniśmy rozniecić na nowo to, co przygasło. Może powinniśmy się zatrzymać i zastanowić, czy naprawdę warto poświęcać to, co mamy w zasięgu ręki, to, co Bóg nam daje, aby gonić za czymś, co jest bliżej nieokreślone, a wydaje się wspaniałe i atrakcyjne. Niech Pan Bóg da nam mądrość, abyśmy w naszym życiu dokonywali mądrych transakcji, abyśmy wydawali te wartościowe rzeczy, które posiadamy, abyśmy wymieniali na jeszcze bardziej wartościowe, a nie na te takie paciorki i koraliki, które znamy z tego handlu białych ludzi z Indianami. Pamiętacie, prawda, jak sprzedawali cenne rzeczy za, tak, cenne rzeczy za paciorki i koraliki, bo to im się na moment podobało. Niech Pan Bóg da nam mądrość i odwagę, abyśmy dokonywali mądrych wyborów. Amen. Powstańmy.